List do Efezjan, słuchajcie, 6 rozdział i nie będzie dla nas zdziwieniem oczywiście, jeżeli sobie przeczytamy fragment od 13 do 17. Tak? Bo jesteśmy w kolejnej części o zbroi Bożej już. Dzisiaj, jak już Mariusz wspomniał, będzie o przyłbicy zbawienia. Przeczytam. Dlatego weźcie, pamiętacie tydzień temu to kazanie, dwa tygodnie temu to kazanie na temat weźcie, tak? Zajmowaliśmy się tym szczególnym słowem weźcie, tak? Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie, znowu to słowo, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Taki piękny werset. Ja chciałbym dzisiaj mówić o przyłbicy zbawienia. O tej przyłbicy zbawienia jest powtórzone w pierwszym liście do Tesaloniczan w Nowym Testamencie. Dwa razy jest użyte słowo przyłbica zbawienia. Tak, otwórzcie sobie pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, jeżeli macie. 8 werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Tak tu jest napisane. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj, Boże, za Twoje słowo na dzisiejszy dzień, za Twoje rozważania, Panie. Błogosławimy, Panie Boże, Ciebie i prosimy, byś Ty dzisiaj mógł mówić do swojego Kościoła, Panie, w mocy, abyśmy tak mogli dzisiaj też i usłyszeć. Panie, proszę Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. I proszę Ciebie również o tych wszystkich, którzy będą tego i słuchać gdzieś na jakichś różnych nośnikach. Również, Panie, miej ich w swojej opiece i nastaw ich uszy takie do słuchania. Amen. Tak. Pytanie. Zagadka. Co jest najważniejsze na świecie dla Ciebie? A mogę Ci powiedzieć, co jest najważniejsze na świecie dla mnie. Zbawienie. Chyba. Najważniejsza rzecz na świecie dla mnie to moje zbawienie. Tak? Zdrowy, chory, kaleki, biedny, bogaty, jakikolwiek, upodlony i tak dalej. I tak umrę. Jakikolwiek bym nie był. Zbawienie. To jest życie wieczne. To, co się skończy tutaj na tym świecie. To jest najważniejsza rzecz dla mnie i dla mojego życia. Moje zbawienie. Chyba nie ma nic cenniejszego, nic bardziej wartościowego. Można wyzbyć się wszystkiego, aby tylko osiągnąć to jedno. Tak sobie myślę, tak? I tu chcę zwrócić Waszą uwagę w tym kontekście właśnie Twojego, mojego zbawienia, tej najważniejszej sprawy na świecie, o czym mówi tutaj właśnie apostoł Paweł, w kontekście zbroi Bożej, tak? Oto przyłbica zbawienia jest elementem zbroi Bożej. Przyłbica zbawienia, te dwa elementy, w jakiś sposób zbawienie jest związane z przyłbicą. Tak? To nie jest tarcza zbawienia, to nie jest miecz zbawienia, to nie jest pancerz zbawienia, ale to jest przyłbica, czyli hełm, który zakładasz na głowę i to ten hełm jest związany w jakiś sposób ze zbawieniem. I dzisiaj chciałbym się zastanowić, dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie ten element chroniący twoją głowę jest związany ze zbawieniem? Tak? To jest to, bo jak już powiedziałem, przyłbica to jest inaczej hełm. Hełm, który zakładasz na głowę, on ma chronić. Co ma chronić? Twoją głowę ma chronić. Teraz w związku z tym pytanie, czym jest głowa? Tak? Czym jest głowa? Tak? Czy głowa jest ważnym elementem twojego ciała?
Raczej.
Odetnij sobie rękę. Da się żyć? Da się. Odetnij sobie nogę. Da się żyć? Da się żyć. Odetnij sobie głowę? Da się żyć? Nie da się żyć. A, właśnie. Nie da się. Bez głowy nie da się żyć. W głowie znajduje się cały system, wszystko, całe twoje ja, cały twój system, nie wiem, dowodzenia tobą. Wszystko generalnie znajduje się w twojej głowie. Dlatego to jest takie ważne, tak? I na to, co jest takie ważne, musisz założyć hełm zbawienia teraz. Dlaczego? Czym jest głowa? Tutaj ja sobie tak zapisałem i sobie tak wymieniłem. Może nie wszystkie elementy wymieniłem, ale w głowie tutaj znajdują się wszystkie zmysły. Przynajmniej ich większość. Większość i takie różnego rodzaju aparaty. Na przykład aparat wzroku. Tak? Czym jest aparat wzroku? Postrzeganie rzeczywistości. Widzisz, patrzysz, postrzegasz rzeczywistość. Tak? Dalej, aparat słuchu. Wpada przez ten aparat informacja do ciebie, do twojego wnętrza, do twoich myśli, do twojej głowy, tak? Dalej jest, ja sobie zapisałem, aparat błędnika. Może źle to nazwałem, ale chodzi o to, że ten aparat jest odpowiedzialny za utrzymywanie równowagi, powiedzmy sobie. Jakakolwiek niechby to była równowaga, tak? I orientacji. Niechby to było, niech tu chodzi o tą równowagę twoją taką duchową, twoje życie moralne, tak? Twoją orientację, na przykład seksualną i tak dalej, że to wszystko idzie w porządku, tak? Dalej, w głowie znajduje się aparat węchu i smaku, czyli w jakiś sposób, jak ja się zastanawiałem, dla mnie jest to takie urzeczywistnienie tej mojej realności, że ja żyję w otaczającym świecie, mam z nim kontakt, i ten aparat smaku i węchu ubogaca mnie o bodźce, że ten świat dla mnie otaczający jest światem rzeczywistym. Dalej w głowie znajduje się zmysł czucia, czyli no, jakoś dotykam, czuję. Mogę być człowiekiem bez czucia w momencie, kiedy następuje paraliż. Dalej w głowie znajduje się aparat mowy. Aparat mowy z kolei to jest ten aparat, dzięki któremu mogę wyrażać się na zewnątrz, wypowiadać słowa, komunikować się ze światem, tak? I jako ostatni zapisałem sobie aparat mimiki twarzy. Tak sobie napisałem. Możesz w ten sposób wyrażać niewerbalnie swoje emocje. Możesz pokazać komuś, że jesteś smutny, możesz pokazać komuś, że jesteś wesoły. W końcu, jeśli chcesz, możesz też nauczyć się udawać za pomocą mimiki. To jest też jakiś aparat. To wszystko znajduje, popatrzcie się, w głowie, no nie? Pewnie może ich jest więcej, tak? Są włosy i inne rzeczy. O, nie. Dobra, nie idziemy dalej. No i oczywiście organ najważniejszy. Najważniejszy organ to mózg. Zapomniałbym o nim, no nie? Niby najważniejszy, a bym o nim zapomniał, no nie? I ten twój mózg zajmuje największą objętość twojej głowy. Tego, co nakrywasz, tak? Główny sztab dowodzenia tobą, to jest mózg, tak? Często na przykład w walce, jak jest jakaś walka, wojna, jest nieprzyjaciel i jest taka taktyka, stosuje się taką taktykę, ale to jest obraz z wojskowości, tak? Aby na tyły wroga zdesantować oddział komandosów i tam ten oddział komandosów ma na celu przejąć główny sztab dowodzenia. Tak? Wystarczy tylko przejąć główny sztab dowodzenia w taki potajemny sposób i zacząć przesyłać sprzeczne sobie informacje i wygrywasz walkę bez walki wtedy. Nie musisz walczyć z wrogiem. Wystarczy tylko przejąć główny sztab dowodzenia i to wszystko. I załatwiasz tym wroga. To jest mózg. To jest mózg, mózg operacji, tak? I na podobnej zasadzie działają na przykład szpiedzy, nie wiem, jacyś agenci instalowani, nie wiem, w rządach, w partiach politycznych, instytucjach socjalnych i również kościołach, chcę powiedzieć, we wszystkich tych miejscach, przez które można mieć wpływ na społeczeństwo. Tam są instalowani tacy właśnie różni ludzie, tacy komandosi, tak? I takimi agenturami na przykład obcych rządów są oczywiście środki masowego przekazu, które chcą wpłynąć i faktycznie wpływają i kształtują twój sposób myślenia. Nie wiem, czy ty sobie z tego zdajesz sprawę. Oni kształtują twój sposób myślenia. Dlatego powiem, nie daj się sformatować, myśl samodzielnie. Tak? I oni używają do tego oczywiście metody takiej zdartej płyty, tak? Powtarzają kłamstwo nawet 1000 razy, tak? aż ludzie zaczną w to wierzyć, bo kłamstwo powtarzane 1000 razy wywołuje już rzeczywistość prawdy. Ludzie zaczynają w to wierzyć. Taka prosta metoda, tak? A więc słuchaj, głowa, twoja głowa jest najważniejsza. I nie wiem, czy ty o tym wiesz, ale cała walka w tym świecie dzisiejszym, cała walka toczy się o twoją głowę. Walka toczy się o twój umysł. O twój umysł biją się różnego rodzaju media, bije się lewica, bije się prawica, bije się środek. Wszyscy się biją o twój umysł. Chcą go po prostu zdobyć we władanie, aby uczynić ciebie swoim niewolnikiem. I teraz to wszystko, co powyższe, wyżej powiedziałem, te aparaty, tak, wzroku, słuchu, błędnika, węchu, smaku, czucia, mowy, mimiki, twarzy, to wszystko i mózg, i ten cały twój mózg, to wszystko, co powyższe, co powiedziałem, w jakiś sposób związane z głową, tak, ty musisz, aby się ostać, mówi Słowo Boże, w przyłbice zbawienia. Na to wszystko musisz, aby się ostać, musisz to okryć hełmem zbawienia, tak? I teraz chwileczkę o tym, jak to rozumiem, tak? Mnie zewsząd atakują różnego rodzaju obrazy, dźwięki, sprzeczne informacje, które sprawiają, że tracę rzeczywiste postrzeganie otaczającego mnie świata i zaczynam tracić równowagę i rzeczywistość postrzegania. Staję się człowiekiem w związku z tym nieczułym. A to z kolei ma przełożenie na moje emocje i sposób mojego wyrażania siebie na zewnątrz. Wystarczy tylko, że ktoś przejmie kontrolę nad twoim sposobem myślenia i macie w garści. I w tym zawarłem te wszystkie aparaty, o których powiedziałem. Tak? I teraz zastanówmy się teraz chwileczkę nad tym zbawieniem. Czym jest zbawienie i na czym ono w związku z tym polega? Bo to zbawienie, czy ten też hełm, w ten sposób wyrażony, masz w jakiś sposób założyć na swoją głowę, tak? Jaki to w ogóle ma związek, to zbawienie z twoją głową? Dlaczego głowę trzeba ubrać w zbawienie ku ochronie? Inaczej mówiąc, dlaczego, tak? Czym jest zbawienie? Ja sobie zdefiniowałem je tak najprościej, że zbawienie jest ratunkiem przygotowanym przez Boga, który ma nas chronić przed Nim samym i przed Jego świętym i sprawiedliwym gniewem i sądem. Z jakich sobie, takich jedynie sobie wiadomych powodów Bóg nas wybrał i obdarzył nas niezasłużoną miłością i przychylnością. To znaczy łaska. Łaską. Tak się definiuje łaska. Niezasłużona Boża przychylność do ciebie. Zbawienie jest za darmo, musimy sobie powiedzieć. Jedynie przez wiarę, przez takie szczere i proste zaufanie Bogu, że On oddał swoje życie, swoje, generalnie Ojciec oddał swoje dziecko, a Jezus Chrystus oddał swoje życie, abyś ty mógł żyć. To jest zbawienie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest to. Ewangelia Jana, rozdział 3. I dalej, list do Efezjan, 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zbawienie jest z łaski. Samo zbawienie, to, że siedzisz tutaj na tym miejscu, tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej, którą On ci wyświadczył. Tak? Ale poza tym, że jesteś zbawiony i to zbawienie jest z łaski, apostoł Paweł pisze coś bardzo ciekawego w liście do Efezjan i Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, jak czytaliśmy. Pisze on tak, pisze o przyłbicy zbawienia, jeszcze dodatkowo. Do kogo on to pisze? On pisze to do wierzących i już zbawionych. On pisze do tych, którzy są zbawieni i im pisze dodatkowo jeszcze, pomimo że oni już są zbawieni, pisze im, weźcie też przyłbicę zbawienia. Bardzo ciekawa rzecz. Oni już są zbawieni, A dodatkowo jeszcze muszą coś wziąć, czego nie mają, tak? Bo im mówi, weźcie. Ostatnio, 2 tygodnie temu zastanawialiśmy się właśnie nad tym słowem, weźcie, tak? Nie mam i mam coś w związku z tym wziąć, czegoś, czego nie mam, tak? To muszę wziąć i założyć na głowie. Więc, przepraszam, przyłbica zbawienia, a zbawienie to nie to samo. Rozumiecie? Są dwie różne rzeczy. Zbawienie już mam, zbawiony już jestem, z łaski za darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawienie już mam. A dodatkowy element jeszcze, którego nie mam, a który mam na siebie założyć, to przyłbica zbawienia. Tak? Więc teraz pytanie, czym ona jest i jak mam ją na siebie ubrać, tą przyłbicę zbawienia? Jak ja to rozumiem? Rozumiem to tak. Ta przyłbica to jest jakiś taki hełm, który zakładam na głowę, który ma mnie chronić. A więc ma to związek, zakładam na głowę, co jest w głowie. Ma to związek zatem z jakimś rozumem, myśleniem, z moim wzrokiem, słuchem, mową, błędnikiem, moimi emocjami, z tymi rzeczami, co w głowie. Ma to związek jakiś. To mam chronić. Czym mam chronić? Swoje myśli. Bo co to znaczy nałożyć zbawienie? Nałożyć myśli o zbawieniu. Myśli napełniam, ale co? Zrozumieniem tego, czym jest Ewangelia i staram się zrozumieć umysłem, nie tylko wiara, ale rozum odgrywa niesamowitą rolę. Rozumiem istotę tego, kim jest Jezus Chrystus i co On uczynił na krzyżu. Napełniam swoje myśli tym zbawieniem. Staram się wejść, zrozumieć, zastanawiam się, kalkuluję, co się tam właściwie stało. Kto tam umarł na tym krzyżu? Chcę to zrozumieć. Jeśli swoimi myślami i świadomym sposobem myślenia, rozumieniem, dedukowaniem, wnioskowaniem, to wszystko zrozumiesz, to, kim jest Jezus Chrystus i istotę tego, co dokonało się tam naprawdę na tym krzyżu, to może uratować twoje życie, moje życie, tak? Które oczywiście już mam w Chrystusie Jezusie i pomóc mi utrzymać moje zbawienie, które mogę utracić, słuchajcie, bo zbawienie można utracić, tak mówi Słowo Boże. Oczywiście, nie dzięki temu jestem zbawiony, że rozumiem, bo zbawienie jest za darmo. Rozumiemy to już, tak? Ale założenie tej przyłbicy zbawienia na głowę, na mózg, na myśli, to mnie chroni. Pomaga w odparciu ataków zła i chroni mnie w tym zbawieniu i w tym zbawieniu mnie utrzymuje. I to jest element zbroi Bożej. Tak jak już czytaliśmy dzisiaj. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Bo czy można się nie ostać? Można się nie ostać. Jak apostoł Paweł pisze, weź to, abyś mógł się ostać, znaczy, że jest realne niebezpieczeństwo i zagrożenie, że jak cię ten diabeł walnie jakąś torpedą, to się nie ostaniesz. Popatrz na około. Znasz chrześcijan, przyjaciół, którzy się nie ostali? A byli chrześcijanami? Byli, a nie ostali się. Tak? O tym mówię. Zbawienie można utracić, tak? Więc świadome rozumienie osoby Jezusa Chrystusa i dzieła krzyża będzie wpływać na twoje życie i na twoje dalsze zbawienie, które już otrzymałeś za darmo. Z łaski za darmo, tak? Okej. W związku z tym pojawia się takie bardzo ważne pytanie, co muszę zatem zrozumieć w kwestii zbawienia? Czym napełniać swoją głowę? Czym jest to zbawienie? Kim jest Jezus Chrystus? Tak? I ja sobie takie dwie najważniejsze kategorie w tym wyróżniłem. Po pierwsze, pierwsza kategoria, bardzo ważna rzecz. Zrozumieć muszę, kim jest Jezus Chrystus. I dwa, co się stało na krzyżu i dlaczego. Tak? I chodzi o poznanie tych rzeczy. Bo w tym jest życie wieczne, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. W tym jest życie wieczne, abyście poznali, tam jest napisane, poznali umysłem. Nie tylko wiara. Na takiej sobie wierze daleko nie pojedziesz, to jest fajne na początek, ale wiara musi być wspomożona poznaniem. Tak? I teraz tak, odnośnie pierwszej kategorii. Kim jest Jezus Chrystus? Jezus Chrystus jest człowiekiem, i jest Bogiem, Bogiem i człowiekiem. Najprościej, jak sobie to skojarzyć? Ja sobie to kojarzę najczęściej z tym, jak on jest tytułowany. Tak? I mi to pomaga. Na przykład tytuł Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, gdzie imię Jezus odnosi się do jego człowieczeństwa, a imię Chrystus odnosi się do jego bóstwa. Proste? Proste. Drugi tytuł to Pan Jezus. Pan Jezus. Prosty tytuł? Prosty. Gdzie tytuł Pan Kyrios odnosi się do jego bóstwa, do jego boskości, a tytuł Jezus do jego człowieczeństwa. Proste? Można zapamiętać, można skojarzyć, bo ten, na którego patrzę, jest i Bogiem, i człowiekiem. Dlaczego to takie ważne? Aby zrozumieć te dwie natury w Jezusie Chrystusie. A? Bo Jezus Chrystus, Bóg i człowiek, jest w jednej osobie, jedna i ta sama osoba, na którą się patrzysz, jest i Bogiem, i człowiekiem. Nie dwie osoby, jedna osoba. Bo tylko dlaczego to takie ważne? Jeszcze raz zadam pytanie. Bo tylko w ten sposób Jezus Chrystus mógł być skutecznym pośrednikiem między nami a Bogiem. Nie było innego sposobu. Tylko w taki sposób Chrystus mógł być skutecznym pośrednikiem, tym mediatorem w tym procesie sądowym, gdzie na ławie oskarżonych siedzisz ty, siedzi człowiek, a sprawiedliwym sędzią jest Bóg, Ojciec, który tak jakby ma troszeczkę związane ręce swoją sprawiedliwością. Tak? On nie może zamknąć oczu i powiedzieć, nic się nie stało, nie widziałem, udajmy, że się nic nie stało, ja tego nie widziałem. Nie może Bóg tak. On ma troszeczkę związane ręce swoją sprawiedliwością. To znaczy, że on musi osądzić grzesznika i musi osądzić grzech. Nie ma innego wyboru. Ma związane ręce. Musi. Tak? Bo i teraz, dlaczego Jezus Chrystus tym mediatorem musi być? Mediatorem musi być ktoś, kto jest tej samej natury, co Bóg, ale tej samej też natury, co człowiek. Taka dziwna niespodzianka, nie? Ktoś, kto jest tej samej natury, co ty i ja. Ktoś, kto jest z nas, taki sam jak my. Taki musi być mediator, tak? I nie może być jakieś inne stworzenie, na przykład anioł, pies albo jakaś wydra. Nie. Ktoś, kto jest tej samej natury, co ty. Musi być, tak? Ale z drugiej strony musi być to też ktoś, kto też ma tyle, aby za ciebie zapłacić. A tyle, żeby za ciebie zapłacić, kto ma? Jedynie Bóg. Jedynie Bóg. Bo należało zapłacić adekwatnie do obrazy z racji tego, kogo obraziłeś swoim własnym postępowaniem. A obraziłeś kogo? Nieskończenie wielkiego, potężnego Boga. Twoja wina jest więc jaka? Nieskończenie wielka z racji tego, kogo obraziłeś. I abyś mógł się z niej wykupić, musiałbyś zapłacić ile? Nieskończenie wiele. To jest wszystko logiczne, bardzo proste. Nieskończenie wiele. Kto tyle ma? Tylko Bóg. Żaden anioł, żaden pies, żadna wydra, nikt, chociażby największy archanioł, nie ma nieskończenie wiele, ponieważ jest stworzeniem skończonym. Tylko Bóg tyle ma, aby za ciebie zapłacić. Jezus Chrystus jedynie jako Bóg miał tyle, aby za ciebie zapłacić. A jako prawdziwy człowiek spełniał te kryteria, aby móc być tym, który płaci. Doskonały mediator na krzyżu. Jezus Chrystus. Pozwól, że wytłumaczę ci to takim prostym obrazem. Zawody strongmanów. Łukasz, ty jesteś duży, potężny Piotr, a drugi to będzie... Nie, Łukasz i Piotr, tak? Jesteście tacy duże chłopaki, tak, może nie taki jak ja. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że przyjechał do nas tutaj w odwiedziny do Dublina Mariusz Pudzianowski.
Już nie startuje,
ale...
Już
jest dużo mniejszy. Ale dalej silny.
W dobrych czasach.
No, ale dalej silny jest gościu, no nie? Dalej gościu silny, no nie? I przyjechał tutaj i zrobił sobie z nami taką trochę zabawę, żeby się trochę pośmiać z zawody strongmanów, no nie? No i przyszedł tutaj, kto na ochotnika. No i na ochotnika zgłosił się Łukasz, zgłosił się Piotr i zgłosiłem się ja, no nie? No i dali nam takie worki 20-kilowe do dźwigania, które tutaj rozłożyli. I tak, no wziąłem ja jeden worek 20-kilowy i stoję. Łukasz wziął worek 20-kilowy, wziął, stoi, ani drgnie. Piotr wziął worek, stoi, ani drgnie. Pudzian wziął worek, stoi, ani drgnie. Okej, okay. Kolejna rundka. Mi nałożyli worek drugi, 20, to już 40 kilo, mi się już zaczęły łydki trzęsnąć, ale stoję, ale drgam, ale stoję. Nałożyli 20 kilo Łukaszowi, stoi, ani drgnie. Piotra, ja stoi, ani drgnie. Na Pudziana nałożyli, stoi, facet, ani drgnie. Mi nałożyli kolejne 20 kilo i pff, wywaliłem się. Ojej, nie dałem rady, ale został Łukasz. Łukaszowi założyli, stoi, no trzęsą mu się łydki, ale stoi. Piotr stoi, ani drgnie. Pudzianowi stoi, gościu, ani drgnie. Normalnie po prostu. Kolejna rundka. Łukasz, nałożyli na niego kolejne 20 kilo. No niestety, po prostu się tylko tak wydaje, że taki duży jest. Padł, no nie, odpadł. Ale Piotr stoi, ani drgnie, bo ten ma siłownię u siebie w bloku, więc stoi, ani drgnie.
Siłownia stoi. Kiedyś tam pójdę.
Nałożyli na Pudziana, stoi, ani drgnie. Kolejna rundka, nałożyli na Piotra, no po prostu niestety łydki zaczęły mu się drgać za dużo. Bał się. Ma też chłopak swoje ograniczenia, tak? Ale nałożyli na Pudziana, stoi, ani drgnie. Nałożyli na niego kolejny worek, facet stoi, ani drgnie. Wzięli te wszystkie worki z nas, gdzieś tam nakładali, wszystkie nałożyli na niego. Kurka, facet stoi, ani drgnie. Wzięli, pozbierali wszystkie worki z całego hotelu, wszystkie sprzęty, nałożyli na Pudziana, facet stoi, ani drgnie. Wszystko wziął na siebie. Wszystko. Nie pęk. Ja chcę tylko powiedzieć, takiego mamy olimpijczyka. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który wziął na siebie cały ciężar. Wszystko, cokolwiek tylko on był w stanie udźwignąć. Jezus Chrystus, taki olimpijczyk, był w stanie wziąć na siebie wszystko i podźwignąć cały grzech, cały ten syf, pójść, całe zło, jakie wyrządziłeś i poszedł na ten krzyż. On jedyny mógł w stanie to udźwignąć. Rozumiesz? Dlaczego on musiał być taki, jaki był? Mediator. Doskonały mediator. Tak? Pozwól, że jeszcze drugi obraz podam. Taki obraz, taka odwieczna rozmowa syna z ojcem. Mi się przypomina, ktoś bardzo pięknie jakby to opowiedział. Przychodzi syn do ojca. Właściwie ojciec przychodzi do syna, tak trochę na skargę, tak trochę poskarżyć i mówi: ojci, ludzie, ja muszę ich wszystkich po prostu wyrugać po prostu, bo normalnie są źli, nie? A syn mówi do ojca: ojcze, ale słuchaj, ile oni ci są winni? Przynieś wszystkie księgi rachunkowe, oblicz wszystko to, ile ci są winni, podlicz i przynieś mi, nie? No i następnego dnia ojciec przychodzi do syna z księgami rachunkowymi. Syn patrzy, kurka wodna, no dużo tego jest. Akurat dokładnie tyle mam. Obliczone, tyle mam. Nie? Ojcze, ja ci zapłacę. Ja mam i jestem w stanie, ci za nich zapłacę. Ojciec mówi do syna: okej, synu, ale ty wiesz, że jeżeli ty tam pójdziesz, to ja tym ludziom będę mógł przebaczyć, ale tobie nie będę mógł przebaczyć. Ktoś musi zapłacić, jeśli chcesz, możesz iść, ale będziesz musiał zapłacić. Syn powiedział do ojca: ojcze, okej, idę, chcę zapłacić. I widzimy tego syna na krzyżu, jak płaci. Wziął cały ciężar i był w stanie go udźwignąć tam na tym krzyżu. I wtedy, w momencie, kiedy wszystkie nasze grzechy spadły na niego, jak te worki, przyszedł ojciec ze swoim świętym gniewem i starł Chrystusa na tym krzyżu w proch. Rzucił się na niego z całą furią i tupetem i ziścił na tym biednym Chrystusie całą swoją nienawiść do grzechu i do grzesznika. Tam nie był tylko grzech ukarany, ale tam śmierć poniósł grzesznik. Bo Bóg nienawidzi grzechu i grzesznika, który ten grzech czyni i odrzucił go od siebie. Bóg. Dlatego Chrystus zaczął wołać: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I osądził go sprawiedliwie, tego Chrystusa, i posłał go do wszystkich diabłów. Zapłacił cenę. To się stało niewinnie. Na tej podstawie właśnie on wykupił ciebie z niewoli grzechu. I to jest to, co się stało tam na tym krzyżu. Tak? Dlatego Jezus Chrystus musi okazać się i Bogiem, i człowiekiem. Bo tylko w taki sposób to zbawienie na tym krzyżu może być skuteczne. I teraz pytanie do ciebie. Też do mnie chcę sobie zadać to pytanie, do ciebie. I czy w związku z tym ty podepczesz tak wspaniałe dzieło Bożego zbawienia? Tak? Czy wzgardzisz miłością, jaką okazał ci Ojciec Bóg w Jezusie Chrystusie? Tak? No nie wiem, jeśli tak, to ja powiem ci, że jesteś, byłbyś najbardziej pożałowania godnym i parszywym człowiekiem. I w ten sposób jedynie udowodniłbyś, że ten gniew Boży nad grzesznikiem jest słusznym gniewem. Jest tylko jeden ratunek dla ciebie. Nawrócić się ze swoich grzechów, upamiętać się i przyjść w pokucie do Jezusa Chrystusa. W innym wypadku idź do diabła. Pójdziesz do piekła. I to jest to, co ja chcę powiedzieć, kiedy rozumiem przyłbica zbawienia. Tak? I dzisiaj Ewangelia, oczywiście, którą w tej chwili ja głoszę, ja wiem, jest bardzo niepopularna w kościołach i ludzie często już mówią: przestań mówić już o tym grzechu, przestań ludzi straszyć piekłem. To jest takie, wiecie, niepopularne. Tak? My już nie chcemy tego słuchać. My chcemy słyszeć, że chrześcijanin ma być bogaty, ma być zdrowy, że ma się mu powodzić, że ma być szczęśliwy. To my chcemy słuchać i ma być zawsze uśmiechnięty, zawsze zdrowy, szczęśliwy, uśmiechnięty. Wiecie, ale ja, wiecie co, ja nie znam innej Ewangelii, jak tylko tą, że w krzyżu Jezusa Chrystusa jest odpuszczenie moich grzechów. Amen. A ty znasz inną? Dlaczego nie znam innej? Tylko tę? Bo innej Ewangelii nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. List do Galacjan, 1 rozdział, wersety od 7 do 9. I to jest to, jak ja rozumiem. Weźcie też przyłbicę zbawienia. Panie Boże, dziękuję ci za twoje słowo dzisiaj do twojego kościoła, Panie. Boże, proszę Ciebie, abyś Ty mógł to słowo dzisiaj pobłogosławić, wzmocnić w nas tak, abyśmy dzisiaj mogli zrozumieć to, czym jest to zbawienie, które my nakładamy na siebie, na nasz umysł, abyśmy nieustannie napełniali swój umysł tym, co dokonało się tam na tym krzyżu i zrozumieniem tego, kim Ty jesteś, Panie. Te myśli nasze wszystkie niechaj ciążą nieustannie ku Tobie, Panie. Proszę Ciebie, daj nam to po prostu poznać i spraw, byśmy mogli być taką społecznością, która w centrum zwiastowania ma tylko i wyłącznie Ciebie, drogi Jezu Chryste, i Twój krzyż, Panie, dzieło krzyża, Panie, w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Alleluja. Amen.